Jest godzina 12.30 i przenosimy się przynajmniej myślami do Francji, bo jesteśmy... nie do Francji. Jesteśmy w Strasburgu razem ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem polskich mediów. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak do Francji. Strasburg jeszcze jest we Francji.
Przepraszam, duża pomyłka. W każdym razie Francja jest tematem naszych rozmów, a konkretnie środowy proces, który ruszył w sprawie ataku terrorystycznego na redakcję gazety Charlie Hebdo w styczniu 2015 roku, czyli wydarzenia sprzed 15 lat, bezprecedensowe wydarzenia, w których to wstrzelnie zginęło kilka osób. Redaktor naczelny Charlie Hebdo w odpowiedzi na ten proces zamieszcza kolejne karykatury Mahometa na okładce. I co o tym się mówi we Francji?
Otóż 14 osób oskarżonych o współudział w tych zamachach zasiadło na ławie oskarżonych paryskiego trybunału procesu, który no właśnie się rozpoczął. Proces ten ma potrwać do 10 listopada. Jest przewidzianych w sumie 49 dni rozpraw. Warto również dodać, iż proces ten będzie uwieczniony. Otóż paryski sąd postanowił, iż zważywszy na wagę tego procesu, należy go uwiecznić tak, aby ten film stał się częścią historii francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednakże proces ten nie jest transmitowany ani w telewizji, ani w sieci, a materiał z tego procesu będzie udostępniony najwcześniej za 50 lat. Tak więc przypomnijmy być może fakty. 7 stycznia 2015 roku doszło do zamachu na tygodnik satyryczny Charlie Hebdo. Wówczas dwóch islamistów oddało 32 strzały w redakcji Charlie Hebdo w 110 sekund, zabijając 11 osób i raniąc 12 kolejnych osób. 12 osoba została zastrzelona przed redakcją. To był policjant, który pełnił służbę przed tą redakcją, ponieważ zajmował się ochroną tego tygodnika. Dzień później została zamordowana policjantka również w Paryżu, a dwa dni później, czyli 9 stycznia, doszło do ataku na sklep koszerny, ataku, w wyniku którego zostały zamordowane cztery kolejne osoby. Tak więc bilans tych zamachów w dniach 7, 8 i 9 stycznia 2015 roku to 17 ofiar śmiertelnych. Terroryści zostali unieszkodliwieni, zostali oni zastrzeleni przez oddziały antyterrorystyczne policji. Tak więc obecnie są sądzeni współdziałowcy tych zamachów, czyli osoby, które pomagały tak logistycznie, jak finansowo w ich zorganizowaniu. Przy czym warto podkreślić, iż na ławie oskarżonych zasiadło jedynie 11 osób z 14 wymienionych, ponieważ trzy kolejne są nadal poszukiwane. Według niektórych informacji te osoby już nie żyją, zostały zlikwidowane przez służby antyterrorystyczne w Syrii. Jednakże te informacje nie są potwierdzone, tak więc na tym etapie przyjmuje się, iż 14 oskarżonych, a nie 11. Oskarżeni są w wieku od 30 do 67 lat. Grozi im od 20 lat więzienia do dożywocia. Pamiętajmy również, iż zamach na Charlie Hebdo właściwie zapoczątkował całą serię zamachów na Cekmanu, następnie zamach z 13 listopada 2015 roku. Właściwie cztery zamachy, które miały miejsce niemal jednocześnie. Zamach na Stade de France, zamach na klub Bataclan, jak i również na kawiarnię. Kolejny zamach to zamach 14 lipca 2016 roku. Wówczas zamach ten odbył się w Nicei i miał miejsce na promenadzie Anglików w momencie pokazu sztucznych ogni z okazu Dnia Republiki. Warto również wspomnieć o zamachu, który został udaremniony, o którym mówi się bardzo mało. Udaremniono zamach na katedrę Notre Dame de Paris. Otóż pod koniec czerwca 2016 roku miał odbyć się zamach na katedrę Notre Dame de Paris. Ten zamach miał zostać przeprowadzony przez cztery osoby nieletnie. Zamachów było więcej, jednak tu wymieniłem tylko te zamachy o charakterze masowym.
Jeszcze wracając do stycznia 2015 roku, bo jest jeszcze jeden zamach, o którym się często nie mówi, chodzi o sklep koszerny w stolicy Francji. Nie wiem, czy to jest sprawdzona informacja, ale oprócz tygodnika satyrystycznego, jeszcze na ten sklep również dokonano ataku.
Tak, mówiłem o tym przed chwilą, 9 stycznia 2015 roku zamachowiec wtargnął do tego sklepu, zamordował 4 osoby i został unieszkodliwiony przez siłę fizyczną. Tak więc te wydarzenia wpisują się w ten ciąg wydarzeń, o których mówimy jako o zamachach na Charlie Hebdo od 7 stycznia do 9 stycznia 2015 roku, łącznie w redakcji Charlie Hebdo. Jedna policjantka i 4 klientów sklepu koszernego zostało zamordowanych, czyli w sumie 17 osób straciło życie w 48 godzin w wyniku tych zamachów.
A dzisiaj mamy, mamy wrzesień 2020 roku. Dlaczego ten proces tak długo musieliśmy czekać, aż się rozpocznie? Czy to jest kolejne rozpoczęcie?
Otóż śledztwa toczą się nadal. Wiele osób pozostawało poszukiwanych. Niektóre osoby poszukiwane wyjechały do Syrii, do Iraku. Tak więc tutaj z pewnością te czynności, które były elementem odpowiedzi militarnej na te zamachy, jak i również były elementem wojny z szeroko pojętym islamizmem, trwały, zdaje się, no, w kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. Tak więc, jak już mówiłem, 3 oskarżonych w tym procesie nie siedzi na ławie oskarżonych, ponieważ są oni nadal aktywnie poszukiwani w Syrii i w Iraku. Miejmy świadomość, iż wojna z terroryzmem trwa tak naprawdę. Toczy się ona w Syrii i w Iraku. Francja bierze w niej udział jako jeden z tych państw na świecie, jedno z tych państw na świecie, które ponosi największy ciężar finansowy i logistyczny w związku z walką z Daesh i Al-Kaidą. W ramach operacji Shamal francuskie wojsko nadal prowadzi działania antyterrorystyczne w Syrii i w Iraku, ale również operacje toczą się w państwach Sahelu na podstawie operacji o kryptonimie Barkhane. Operacja ta jest operacją francuską, jednakże obecnie ma charakter międzynarodowy. Biorą w niej udział m.in. Francuzi, Brytyjczycy, Holendrzy i nie tylko. Tak więc wojna z terroryzmem trwa nadal, a proces, który właśnie się rozpoczął, jest odpowiedzią prawną na tamte wydarzenia. Jest odpowiedzią państwa francuskiego, które w ten sposób chce pokazać, iż nikt, który dokonał zamachu, nie zostanie bezkarny. Tak, że we Francji pojawiła się debata, no, która została ożywiona tymi wydarzeniami. Debata to właśnie dotycząca odpowiedzi francuskiego państwa na tak zwane zamachy terrorystyczne o charakterze dżihadystycznym. Otóż właściwie państwo francuskie udzieliło dwóch odpowiedzi, o których wiemy. Odpowiedź militarną, o niej mówiliśmy. Operacja Shamal w Syrii, w Iraku, operacja militarna Barkhane w państwach Sahelu. Operacja prawna, czy odpowiedź prawna, to są właśnie procesy, o których mówimy, czyli proces, który trwa, procesy, które odbyły się wcześniej, na przykład proces dotyczący udarmionego zamachu na katedrę Notre Dame de Paris. Być może więc przychodzi czas na odpowiedź ideologiczną, ponieważ wszystkie sondaże, które zostały zrealizowane w najbliższych ostatnich tygodniach, miesiącach, pokazują, iż we Francji nadal jest bardzo pokaźna grupa osób, która jest podatna na radykalizację, przy czym głównie podatni na radykalizację są osoby młode w wieku od 15 do 25 lat. Tak więc być może warto zastanowić się nad przyczynami tamtych zamachów, tak właśnie, aby z tymi przyczynami skutecznie walczyć. Tak więc być może ci młodzi potrzebują jakiejś odpowiedzi francuskiego państwa, odpowiedzi ideologicznej, pewnego systemu wartości. W sytuacji, gdzie te osoby poszukują pewnych wartości, pewnego systemu wartości, te wartości są przez headhunterów organizacji dżihadystycznych, islamistycznych im dawane, sprzedawane, manipulując tymi ludźmi, próbuje się ich przekonać do jakiegoś wyższego celu ich działania. Tak więc być może państwo francuskie powinno również przekonywać tych ludzi do istoty swoich wartości, istoty republiki, do wartości związanych no właśnie z demokracją, z państwem prawa i z tym wszystkim, co składa się obecnie na francuskie państwo. Tak więc być może ta trzecia odpowiedź, po odpowiedzi militarnej, odpowiedzi prawnej, odpowiedź stworzenia pewnego systemu wartości, który byłby przekazywany w sposób skuteczny, może okazać się tym remedium, jakie może podziałać na wzrastanie ekstremizmu nad Sekwaną. Warto również wspomnieć o raporcie, który został opublikowany w ostatnich dniach przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z tego raportu wynika, iż obecnie nad Sekwaną pod obserwacją pozostaje 8 tysięcy osób podejrzanych o radykalizację, czy też działalność o charakterze radykalnym, czy też dżihadystycznym. Następnie według tego raportu również dowiadujemy się, iż od stycznia 2017 roku francuskie służby antyterrorystyczne i policja udaremniły 32 zamachy nad Sekwaną. Wreszcie raport ten wskazuje na liczbę więźniów przebywających we Francji skazanych za działalność terrorystyczną i dżihadystyczną i jest ich dokładnie 505 na ten moment. Tak więc te liczby pokazują, iż faktycznie Francja nadal musi stawiać czoła dżihadyzmowi, jak i również radykalizacji części społeczeństwa. Być może dzisiejsze przemówienie Emmanuela Macrona z okazji 150. rocznicy powstania III Republiki jest pierwszym elementem tworzenia odpowiedzi ideologicznej. Otóż Emmanuel Macron w dzisiejszym przemówieniu zapowiedział, iż Republika nie będzie tolerowała żadnych eksperymentów separatystycznych. Oczywiście ta wypowiedź była w odniesieniu do działań islamistów, którzy są oskarżani, podejrzewani o to, już dążą do pewnych separatyzmów. Tak więc być może wyznaczenie pewnej granicy, według której wspólnoty religijne, etniczne muszą działać, czy też zwyczajna walka z komunitaryzmem nad Sekwaną jest jedną z odpowiedzi na narastające we Francji radykalizację. To się okaże jednak, że faktycznie zdaje się, iż wszystkie wydarzenia po zamachu na Charlie Hebdo pokazały, iż odpowiedź militarna nie jest wystarczająca, ponieważ organizacje terrorystyczne, korzystając z sieci, docierają do młodych Francuzów, doprowadzają do kolejnych przykładów radykalizacji. Zamachów przecież od tamtego czasu było o wiele więcej. Tak więc faktycznie, o ile Francja i jej sojusznicy osiągnęli sukcesy militarne w walce z państwem islamskim w Syrii, w Iraku, w Libii również, o ile faktycznie operacja Barkhane przy wszystkich swoich niedociągnięciach i kontrowersjach przynosi oczekiwane rezultaty, czyli faktycznie likwidacja i dezintegracja organizacji terrorystycznych o charakterze islamistycznym, o tyle odpowiedź ideologiczna zdaje się nadal pozostaje do skonstruowania, do zbudowania w taki sposób, aby stała się ona skuteczna, ponieważ osoby, które dokonały tych zamachów, były obywatelami Francji.
Radykalizacja na pewno jest dużym problemem we Francji, ale kolejny problem to problem gospodarczy. PKB Francji, drugiej gospodarki w Europie, skurczył się o prawie 14% w porównaniu z pierwszym kwartałem i prawie 20%, jeżeli liczyć rok do roku. Mówi się, że to jest największy spadek od czasów II wojny światowej. Z kolei zapowiedziany jest wielki pakiet stymulacyjny o wartości aż 4% PKB Francji.
Faktycznie, wczoraj francuski premier Jean Castex zapowiedział inwestycje na poziomie 100 miliardów euro w przeciągu kolejnych 3 lat. W następnych 2 latach ma zostać utworzonych nad Sekwaną 160 tysięcy miejsc pracy. Ten plan zdaje się mieć 3 filary. Z jednej strony transformacja ekologiczna, z drugiej strony podniesienie konkurencyjności francuskiej gospodarki, z trzeciej strony kwestie społeczne, w tym głównie chodzi tutaj o zatrudnienie. Te trzy filary no właśnie mają być głównym elementem tego nowego planu, przy czym również elementem tego planu istotnym, ponieważ ponad 11% przeznaczonej kwoty zostanie na ten cel, to właśnie transport. Francuski transport ma zostać unowocześniony, zmodernizowany, jak również ma zostać rozwinięty tam, gdzie jeszcze mieszkańcy nie mogą z niego w pełni korzystać. 7 miliardów euro ma być wydane na modernizację mieszkań i domów, tak aby użytkowanie francuskich źródeł energii było bardziej oszczędne, ekologiczne. Konkurencyjność gospodarki, w tym głównie przedsiębiorstwa, czyli zwolnienia z podatków, jak i również wsparcie finansowe dla mniejszych przedsiębiorstw i dla modernizacji w celu podniesienia konkurencyjności. Wreszcie rynek pracy, czyli inwestycja w młodych, właściwie najbardziej dotkniętych obecnie przez pandemię i bezrobocie nad Sekwaną. Czy ten plan wystarczy? Z pewnością inwestycje pomogą wszystkie gospodarce, jednak tu wiele ekspertów wskazuje, iż no, ten plan będzie zależał od tego, jakie konkretnie pandemia wyrządzi Francji jeszcze szkody. Otóż według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli od 1 września, zostało już zamkniętych nad Sekwaną 12 placówek szkolnych, jak również 10 placówek szkolnych zostało zamkniętych w departamentach zamorskich. Wiadomo również, iż ponad 100 klas zostało odesłanych do domów ze względu na zakażenia koronawirusem. Obecnie dzienny stan zakażeń nad Sekwaną sytuuje się na poziomie 7 tysięcy, około to średnia na podstawie danych z tego tygodnia. Wiemy również, iż nad Sekwaną z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już 6600 osób ponad od początku pandemii, a liczba we francuskich szpitalach, choć na razie nieznacznie, ale jednak rośnie liczba osób zakażonych znajdujących się na francuskich oddziałach intensywnej terapii. Tak więc Francja przygotowuje się do odpierania nowej fali COVID-u. Pytanie, jak ta fala COVID-u będzie wyglądała, jak również jaka będzie metodologia, którą państwo będzie stosowało. Otóż na tym etapie Emmanuel Macron zdaje się wykluczać ogólnokrajowy lockdown. Ma być przyjęta metoda regionalna i proporcjonalna. Jednakże już na tym etapie dzieci od lat 11-12 muszą w szkołach chodzić w maseczkach, jak również nauczyciele podczas cały okres trwania lekcji przebywania w szkołach. Również w maseczkach muszą przebywać pracownicy właściwie wszystkich firm nad Sekwaną. Tylko ci pracownicy, którzy mogą korzystać z indywidualnego biura, są zwolnieni z obowiązku maseczek. Maseczki obowiązują de facto na ulicach większych francuskich miast, co zresztą spotyka się z krytyką i z poszczególnymi wyrokami francuskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, iż nałożenie nakazu noszenia maseczek w przestrzeniach otwartych jest wydawane w sposób zbyt arbitralny. Taki przykład miał miejsce na przykład w Dolnym Renie, w Departamencie Dolnego Renu w Alzacji, gdzie Trybunał nakazał prefekturze, aby doprecyzowała reguły dotyczące noszenia maseczek na zewnątrz. Tak więc Francja żyje cały czas pod znakiem koronawirusa i zastanawia się, co będzie dalej, ponieważ również dochodzą takie informacje, że być może dojdzie w najbliższym czasie do kolejnego ograniczenia w ruchu transgranicznym. Jak wiemy, Hiszpania jest jednym z tych krajów, gdzie zakażenie COVID-em zdaje się najbardziej we znaki w Europie. Pytanie więc, czy po sezonie turystycznym zostaną wprowadzone pewne ograniczenia w ruchu transgranicznym, no nie tylko z Hiszpanią, ale być może jeszcze z innymi państwami. Tego nie wiemy, jednakże faktycznie COVID wyrządził francuskiej gospodarce duże straty. Pytanie, jakie te straty będą w finalnej fazie, czyli kiedy pandemia zostanie pokonana, tego nie wiemy. Jednakże na tym etapie francuski rząd proponuje 100 miliardów euro inwestycji na ratowanie francuskiej gospodarki i na modernizację. Prezydent Francji podkreśla, iż to nie tylko ratunek gospodarki, ale również jej modernizacja jest tym elementem, który jest istotny, ponieważ upatruje on szansę na rozwój dla gospodarki w podniesieniu poziomu jej konkurencyjności. I właśnie transformacja ekologiczna, jak i również inna polityka fiskalna, wsparcie państwa w poszczególnych branżach ma służyć no właśnie podniesieniu poziomu konkurencyjności francuskiej gospodarki no i jej podmiotów gospodarczych. Jakie będą skutki? No tego nie wiemy, ponieważ faktycznie te inwestycje dopiero się rozpoczynają, ale zdaje się, iż faktycznie Francja przygotowuje duży plan ratunkowy. Pytanie jednak, czy wszystkie sektory, które są dotknięte pandemią, będą z niego mogły skorzystać, ponieważ no, kiedy mówimy o transformacji ekologicznej, to zdaje się, iż Nie rozumiem tylko przykład motoryzacji. Tylko te branże, gdzie ta transformacja ekologiczna ma faktycznie mieć miejsce, czyli branża elektryczna, będzie mogła cieszyć się realnym wsparciem. Jednakże obecnie branża elektryczna nad Sekwaną w kwestii motoryzacji stanowi zaledwie 5% rynku motoryzacyjnego. Tak więc tutaj z pewnością pozostałe branże tego rynku również będą oczekiwały wsparcia. Pytanie, czy to wsparcie będzie im udzielone. Podobnie lotnictwo. Mówi się o transformacji ekologicznej, o stworzeniu tak zwanego czystego samolotu. Jednakże to na razie pieśń przyszłości. Pytanie jednak, czy francuski przemysł lotniczy, o którym mówiono, że potrzebuje wsparcia, o którym wsparcie obiecywano, będzie również mógł tego wsparcia skorzystać. Tych przykładów jest o wiele więcej. Również francuska kultura i sztuka, francuskie kino potrzebuje wsparcia. Czy państwo jest w stanie udzielić wsparcia tym wszystkim podmiotom w sytuacji, gdzie jeśli faktycznie miałoby dojść do lokalnych lockdownów, również w tych departamentach, gdzie do lockdownu miałoby dojść, wsparcia będą potrzebowały wszelkie lokale gastronomiczne, jak i również cała branża usługowa, ponieważ jeśli miałoby dojść do lockdownu, to branża usługowa po raz kolejny zostanie zamknięta. Tak więc pytanie, na ile Francja będzie mogła sobie pozwolić w przyszłości no, w ratowaniu swojej gospodarki. Z pewnością Francja liczy na europejski plan ratunkowy, który został przyjęty przez Radę Europejską jakiś czas temu. Francja ma być jednym z głównych beneficjentów tego planu. I chociaż plan ten jest krytykowany, ponieważ oponenci Emmanuela Macrona twierdzą, iż w tym planie Francja właściwie będzie angażowała się w ratowanie innych państw, a nie będzie otrzymywała takiego pakietu, jaki byłby potrzebny, o tyle faktycznie zdaje się, że poszczególne branże, te, które no właśnie działają na podstawie współpracy europejskiej, będą wspierane tym europejskim planem ratunkowym, jak i poszczególne samorządy, które faktycznie są dotknięte pandemią.
I temu wsparciu będziemy się przyglądać i te wszystkie informacje i te wszystkie pytania, mamy nadzieję, że na nie odpowiedź dostaniemy, a na pewno będziemy pytać i to pytać nie raz. Tym razem pytał Zbigniew Stefanik i odpowiadał korespondent polskich mediów we Francji prosto ze Strasburga. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia niebawem.